Zapraszam na katechezę w cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Wygłosi ją Jego Ekscelencja ksiądz biskup Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja w sobotni poranek, w szczególności tych, którzy o tej porze uczestniczą w radiowej katechezie z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Pozdrawiam także pielgrzymów, którzy teraz są w drodze do Torunia na świętowanie 27. rocznicy powstania Radia Maryja. W dzisiejszą sobotę kończymy rok liturgiczny, mając na uwadze okoliczności, jakie towarzyszą dzisiejszej katechezie, proponuję, byśmy w niej podjęli trzy wątki. Pierwszy wątek to przypomnienie hasła duszpasterskiego na rozpoczynający się jutro nowy rok liturgiczny, hasła wyznaczonego przez Konferencję Episkopatu Polski. Drugi wątek to refleksja nad Adwentem i nad okresem Bożego Narodzenia, który jest pierwszym bardzo szczególnym okresem nowego roku liturgicznego. I trzeci wątek związany z 27. rocznicą powstania Radia Maryja. Rozważymy w nim, w jaki sposób Radio Maryja jest obecne w dziele realizacji programu duszpasterskiego dla Kościoła w naszej ojczyźnie. A więc część pierwsza, refleksja nad programem duszpasterskim Kościoła w Polsce na rok 2019. Drodzy słuchacze, wkraczamy w nowy rok liturgiczny w naszej ojczyźnie z hasłem w mocy Bożego Ducha. Przypomnę, że obecny rok jest już drugim rokiem, w którym realizujemy dwuletni program duszpasterski wyznaczony przez polski episkopat, program poświęcony Duchowi Świętemu. Jego dwuletnie hasło brzmi Duch, który umacnia miłość. W roku kościelnym, który dzisiaj kończymy, towarzyszyło nam hasło Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. W homiliach, w katechezie, zwłaszcza w spotkaniach przygotowujących młodzież do sakramentu bierzmowania, mówiliśmy wiele w odchodzącym roku o Duchu Świętym działającym w Kościele i także w naszych sercach. Wiele uwagi poświęcone było darom Ducha Świętego, które wzmacniają naszego ducha w sektorze poznawczym i wolitywnym, uzdalniają nas do nabywania mądrości życiowej, odkrywania sensu życia i naszego ostatecznego przeznaczenia, pomagają podejmować właściwe, Bogu podobające się decyzje moralne, pozwalają nam wytrwać w drodze do osiągania dobra i dodają sił w walce z pokusami i różnymi przeciwnościami. W obecnym roku nasza uwaga będzie skoncentrowana na zadaniach wynikających z przyjęcia sakramentu chrztu i bierzmowania. Tak często bowiem tracimy świadomość zaangażowania się w aktywność apostolską, w dawanie świadectwa o Chrystusie, naszym Panu i Królu. Jest wielka potrzeba, abyśmy wyzwalali w sobie nową energię do podjęcia świadczenia o Chrystusie na wzór apostołów obdarzonych darami Ducha Świętego w Wieczerniku. Wiemy z dziejów apostolskich, że gdy nastąpił na nich Duch Święty, przeobraził ich w nowych ludzi, uczynił ich apostołami, którzy poszli odważnie i pokornie głosić Ewangelię aż po krańce ziemi. I w tym dziele ewangelizacji nikt i nic nie zdołało ich powstrzymać. Trzeba także nam dzisiaj podjąć wysiłek, aby Duch Boży przekształcał nas z ludzi biernych w czynnych, z ludzi biorących w dających, z chrześcijan obojętnych w duchowo wrażliwych, z niestabilnych uczniów w gorliwych świadków Chrystusa. Ojciec Tadeusz Rydzyk, założyciel i dyrektor Radia Maryja, tak często na antenie tego radia podkreśla, że za mało się dzieje dobra, że zło się panoszy i zwycięża, gdy chrześcijanie zachowują się biernie. Papież Benedykt XVI wielokrotnie mówił, że największy wróg Kościoła nie znajduje się na zewnątrz, ale wewnątrz Kościoła. Są nim bierni, letni, obojętni chrześcijanie. Trzeba zatem nam wykorzystać kolejny rok duszpasterski do otwarcia się na dary Ducha Świętego i podjąć zaangażowanie w budowę lepszego świata w środowisku naszego codziennego życia, by przekształcać nas samych i naszych bliźnich w lepszych ludzi. Przechodzimy do części drugiej, przesłanie czasu Adwentu i czasu Bożego Narodzenia. Drodzy słuchacze, zaczynający się jutro okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest czasem naszego przygotowania się do świąt Narodzenia Pańskiego, podczas których wspominamy i czcimy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię. Stąd też w liturgii adwentowej będziemy wracać do czasów bezpośrednio poprzedzających pierwsze przyjście Jezusa na ziemię. Adwent jest także czasem zapowiadającym drugie przyjście Chrystusa do nas. Będzie to przyjście na końcowy sąd, przyjście w chwale i majestacie w niespodziewanym czasie. To przyjście zapowiada Chrystus w jutrzejszej Ewangelii. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Wezwanie to wytycza nam program na cały Adwent, a poniekąd i na całe nasze ziemskie życie, które winno być czujnym, modlitewnym, aktywnym oczekiwaniem na powtórne przyjście Chrystusa. Adwentowe czuwanie winno zmierzać ku temu, aby Chrystus zadomowił się pełniej w naszym życiu osobistym, rodzinnym, parafialnym, narodowym. Podjęcie czuwania winno także wzbudzić w nas większą tęsknotę za Bogiem, przyczynić się do głębszego doświadczania Boga, Jego miłującego działania w naszej codzienności. Adwent powinien nam także ukazać doniosłość pierwszego przyjścia Jezusa na ziemię, które było ubogie, ciche, ukryte przed oczyma wielkich tego świata. Jezus urodził się nie w pałacu, lecz w stajni przeznaczonej dla zwierząt. Jego matką była uboga, nikomu nieznana wtedy, ale wybrana przez Boga, izraelska dziewczyna Maryja. Po powrocie z Egiptu Jezus wychowywał się i dorastał w Nazarecie, także małej palestyńskiej mieścinie. Mając 30 lat, rozpoczął swoją publiczną działalność, głosząc Ewangelię o miłości Boga do ludzi i czyniąc cuda dla biednych, chorych, źle się mających, ale wierzących w Niego. W czasie swojej działalności, jak kiedyś powiedział ksiądz arcybiskup Stanisław Wielgus, Jezus nie napisał żadnej książki, nigdy nie sprawował żadnego urzędu, nigdy nie miał własnej rodziny ani własnego domu, nie studiował na żadnym uniwersytecie, nigdy nie wyjechał poza Palestynę, nigdy nie zamierzał osiągać niczego, co łączyłoby się z doczesnym znaczeniem i ludzką wielkością. Od nikogo poza Ojcem Niebieskim nie otrzymał żadnego poparcia dla swojej misji. Miał zaledwie 33 lata, kiedy uczeni żydowscy, tkwiący w ciasnych nakazach i zakazach starotestamentalnych, zwrócili się przeciw niemu. Ze strachu przed prześladowaniem jego uczniowie opuścili go w popłochu. Jeden z nich go zdradził za pieniądze, inny czykotnie się go wyparł. Wytoczono mu proces przed pogańskim sędzią, oskarżając go o bluźnierstwo. W trakcie procesu szydzono z niego, poniżano go i okrutnie torturowano. Skazano go na najbardziej wówczas haniebną śmierć przez ukrzyżowanie. Kiedy umarł w męce, złożono go do wypożyczonego od przyjaciela grobu. A mimo to, że 20 wieków minęło już od tych zdarzeń, to właśnie on i nikt inny, jak podkreśla arcybiskup Wielgus, pozostaje ciągle centralną postacią świata. To od jego narodzin miliardy ludzi liczą czas. To z jego powodu miliony ludzi w ciągu minionych 2000 lat zmieniły swoje życie. Miliony ze względu na niego i jego naukę odrzuciły nienawiść, zemstę, okrucieństwo. Miliony ze względu na niego dochowały wierności swoim małżonkom. Miliony oddały swoje życie na służbę jego sprawie i bliźnim. Miliony potrafiły wybaczyć największe krzywdy swoim prześladowcom. Miliony potrafiły przezwyciężyć chciwość i skąpstwo, aby się podzielić kawałkiem chleba potrzebującymi. Miliony z jego powodu poszły przez życie tą drogą, którą wskazał, drogą miłości, życzliwości, pokory i ofiary. To on dokonał największej i jedynie sensownej rewolucji w historii ludzkości. Dokonał rewolucji duchowej, takiej rewolucji, w której nie przelewa się cudzej krwi, a tylko krew własną. I stało się to wszystko dlatego, gdyż Jezus Chrystus nie był tylko wyjątkowym człowiekiem, stało się dlatego, bo jest Bogiem człowiekiem, który przez swoje narodzenie, swoją śmierć, swoje zmartwychwstanie wszedł w historię kosmosu, w historię ludzkości i pozostał ciągle żywy w tej historii. Pozostał w Eucharystii, w Słowie Bożym i w założonym przez siebie Kościele, który ogarnia dzisiaj cały świat. Chrystus jest i na zawsze pozostanie jedynym i powszechnym Zbawicielem świata. Tylko On, jedynie On jest bramą do zbawienia. Tylko na Jego Ewangelii możemy budować szczęśliwe, spokojne, pełne dobra i miłości życie. Drodzy słuchacze, czas Adwentu i nadchodzące święta Narodzenia Jezusa jest wielkim darem dla nas i jest właśnie tym okresem, w którym powinniśmy sobie uświadomić na nowo, jak wielkim darem dla świata jest wcielenie Syna Bożego, przyjście na świat Chrystusa, jak wielkim darem jest Jego Ewangelia. Zwrócił na to ostatnią uwagę jeden z kapłanów diecezji legnickiej, ksiądz dr Józef Stec, proboszcz parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Jeleniej Górze, wielki przyjaciel Radia Maryja, który od kilku lat walczy z chorobą nowotworową. W swoim liście, któremu dał tytuł Dawać czy Brać, napisanym do swoich parafian na nadchodzące święta Bożego Narodzenia, ukazuje Chrystusa jako dar Boga dla świata. Jezus żył w postawie daru dla Ojca i dla nas ludzi. Ksiądz Józef podkreśla, jak ważne jest, abyśmy przyjmowali za Panem Jezusem postawę daru i dawali siebie drugim w naszych słowach i czynach. Bardzo serdecznie pozdrawiamy przy okazji księdza Józefa, dzisiaj z Torunia, dziękując mu za dar mądrego słowa i za dar cierpienia, jakie składa Kościołowi. Drodzy słuchacze, w czasie adwentowym i w okresie Bożego Narodzenia warto też się zastanowić, co dzieło Jezusa, czyli chrześcijaństwo, co dało ludzkości, ludzkiej kulturze, co dało Europie i światu. Najpierw spróbujmy powiedzieć, jak na to pytanie odpowiadają chrześcijanie, jako ludzie przyjmujący, że Jezus jest ich Zbawicielem, a następnie powiemy, jak na to pytanie może odpowiedzieć obiektywny, nieideologizowany człowiek nauki, ich kultury, historyk, kulturoznawca czy religioznawca. Jako chrześcijanie wielbimy Boga, iż nie zostawił nas samych z ludzkim tragicznym losem, wystawionych na pastwę wrogich i niezrozumiałych żywiołów, wystawionych na pastwę śmierci. Dziękujemy Bogu za to, że przyszedł na ziemię, niosąc nam ratunek i wyzwolenie. Trwając w dziękczynieniu i uwielbieniu Boga, mamy świadomość, że Bóg już bardziej nie mógł przybliżyć się ku nam, jak samemu stać się Nim, człowiekiem, jednym z nas, biorąc udział w naszym losie przez swoją mękę, krzyż i śmierć. Co mogą do tego dodać uczciwi religiolodzy, badacze różnych religii i kultur świata? Na pytanie, co chrześcijaństwo dało światu najbardziej oryginalnego i niepowtarzalnego, mogą powiedzieć, patrząc na chrześcijaństwo przez pryzmat nauki zawartej w Biblii, że w doktrynie biblijnej znajdujemy dwie fundamentalne prawdy, których nigdzie indziej nie znajdziemy. Jest to prawda o Bogu i o człowieku. Bóg w objawieniu biblijnym, szczególnie w Nowym Testamencie, jest z jednej strony transcendentny wobec świata i człowieka i zarazem w Jezusie Chrystusie stał się bardzo bliski człowiekowi. Jest Bogiem miłosiernym i sprawiedliwym, pragnącym zbawić każdego człowieka. I druga prawda, której również gdzie indziej nie znajdziemy, to prawda o człowieku, którego Bóg czyni partnerem dialogu, do którego zwraca się jak do dziecka. Bóg może go pouczać, zachęcać, upominać, ale ostatecznie to człowiek, będąc wolnym, sam winien się nawrócić, przyjmując tym samym Boga lub go odrzucając. Te dwie fundamentalne prawdy pozwoliły wypracować w myśli chrześcijańskiej koncepcję człowieka jako osoby. To właśnie na kanwie tych dwóch prawd podczas sporów o prawdę o Trójcy Świętej i prawdę o Chrystusie jako Odkupicielu, filozofia chrześcijańska jako pierwsza w dziejach filozofii wypracowała i odkryła pod koniec starożytności prawdę, że człowiek jest osobą. Z tej właśnie fundamentalnej prawdy antropologicznej wyrosła dzisiaj ta głośna prawda o godności człowieka, o jego prawach i obowiązkach, o wolności, o demokracji. Można śmiało powiedzieć, że prawda o człowieku jako osobie legła u źródeł cywilizacji i kultury europejskiej. Ta wizja człowieka jako osoby zaistniała dzięki temu, że Europa była już wtedy chrześcijańska. Jeśli Europa jako pierwsza budowała uniwersytety, to dlatego, że była chrześcijańska. Jeśli Europa jako pierwsza budowała szpitale i przytułki, to także dlatego, że była chrześcijańska. Jeśli Europa była wielką i wywierającą tak ogromny wpływ na inne kontynenty, to również dlatego, że była chrześcijańska. To Europa dlatego, że była chrześcijańska, wychowywała ludzi na świętych, zdolnych do bezinteresownej miłości, ofiary i poświęceń. Jednakże w imię prawdy historycznej trzeba też zauważyć, że w tejże chrześcijańskiej Europie wydarzyło się coś, co gdzie indziej nie miało prawa się stać. Właśnie dlatego, że chrześcijaństwo powiedziało człowiekowi, że jest wolny, że Bóg jedynie może czekać, aż się nawróci. To człowiek w Europie wpadł na myśl, aby w imię wolności opacznie, prawda, rozumianej, zakwestionować istnienie Boga. I tak właśnie w Europie, a nie gdzie indziej, zrodził się ateizm. Człowiek w imię wolności wypowiedział walkę Bogu. Na progu czasów nowożytnych rozpoczął się proces deifikacji człowieka, który polegał na odbieraniu prominentnych cech Bogu i przypisywaniu ich człowiekowi. Wraz z szerzeniem się myśli ateistycznej postępowała walka z Kościołem, zwłaszcza katolickim. Ów proces walki z Bogiem i Kościołem połączony z okrutnym ludobójstwem osiągnął swoje apogeum w dwóch totalitaryzmach XX wieku. Okazało się, że rozum ludzki wyniesiony przez ateistyczną myśl do najwyższej instancji z jednej strony przyspieszył rozwój nauk, zwłaszcza technicznych, ale z drugiej, odrzucając wartości etyczne, objawił swoją największą słabość i niemoc. Nie był w stanie odkryć sensu ludzkiego życia. Nie był zdolny powiedzieć, dlaczego warto żyć mimo zła i cierpienia. I właśnie od tego czasu człowiek, mimo wspaniałego rozwoju nauki i techniki, ma coraz to większe problemy ze sobą samym. Nie wie, kim jest, nie wie, kim powinien być. Po upadku totalitaryzmu brunatnego i czerwonego wcale nie zakończyła się walka o prawdę o człowieku, jak to przypomniał święty Jan Paweł II w słynnym przemówieniu do ludzi nauki i kultury w kolegiacie świętej Anny w Krakowie w dniu 8 czerwca 1997 roku. Dzisiaj jest ona zniekształcana przez liberalizm moralny, postmodernizm, relatywizm, subiektywizm. Zło przywdziewa dzisiaj nowy strój. Przychodzi do nas w opakowaniu dobra, a kłamstwo przemyca się w opakowaniu prawdy. Promowanie dzisiejszych liberalistycznych kierunków myślowych i życiowych postaw, w rodzaju ideologii gender na przykład, czego jesteśmy świadkami w mediach liberalnych, sprawia, że dzisiejszy człowiek próbuje rozwiązywać swoje problemy, uciekając w obce religie, sekty czy najdziwaczniejsze ideologie. To wszystko rodzi frustrację, agresję, popycha w nieprzewidywalne zachowania, takie jak ucieczkę w narkomanię, seks czy alkoholizm. Jeśli to sobie uświadomimy, to rozumiemy lepiej troskę ostatnich papieży, zwłaszcza świętego Jana Pawła II, Benedykta XVI i obecnego papieża Franciszka, o zachowanie tożsamości Europy jako chrześcijańskiej, a także całej cywilizacji chrześcijańskiej, która w różnych częściach świata ma swoich przeciwników, także w Europie. Nie wolno nam zatracić tego wspaniałego dziedzictwa chrześcijańskiego, którego źródłem jest Bóg wcielony, Jezus Chrystus, który się zjawił na naszej ziemi jako nasz brat i odkupiciel. Warto przy okazji przypomnieć, że z inspiracji chrześcijańskiej narodziły się najpiękniejsze dzieła sztuki w dziedzinie literatury, architektury, rzeźby, malarstwa czy muzyki. Są one do dzisiaj chlubą chrześcijaństwa i całej kultury euroatlantyckiej. I pozostaje nam część trzecia naszej refleksji: Radio Maryja w służbie Bogu, człowiekowi i ojczyźnie. Drodzy słuchacze, w dniu dzisiejszym, gdy przybywamy do Torunia na świętowanie 27 narodzin Radia Maryja, chcemy Panu Bogu przez Maryję dziękować za dar tego radia i telewizji Trwam i innych dzieł przy nim wyrosłym. Chcemy dziękować za opatrznościowego ojca założyciela, ojca Tadeusza, któremu Pan Bóg pozwolił przy pomocy dobrych ludzi stworzyć to wielkie dzieło, tak doniosłe dla polskiego kościoła i polskiej kultury, dla rodaków kraju za granicą w obecnym czasie. A przyznajmy, że stworzenie i utrzymanie tego dzieła, jak sam ojciec dyrektor to często wyznaje, jest wielkim cudem. Niech Bogu będzie chwała za ten cud, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, jak to usłyszała Maryja w Nazrecie w czasie zwiastowania. To radio każdego roku włącza się w realizację programu duszpasterskiego wytyczonego przez episkopat, przez naszych pasterzy. Drodzy słuchacze, we współczesnym świecie trwa walka nadal o człowieka, trwa walka o obecność Boga w życiu publicznym, szczególnie na naszym kontynencie. Trwa walka o prawdę, walka o chrześcijaństwo, o Polskę. Na froncie tej walki, na pierwszej linii jest w naszej ojczyźnie Radio Maryja. Ta walka nie jest wymierzona nigdy w człowieka, ale przeciw kłamstwu, fałszerstwu, hipokryzji, manipulacji. Ta walka jest wymierzona przeciw złu, wyrażającym się w aferach różnych gospodarczych, złodziejstwie, w niesprawiedliwości społecznej. Jednym słowem, jest to walka przeciw antywartościom, które są promowane, nagłaśniane przez media liberalistyczne. Radio Maryja demaskuje przewrotne działania publicznych ateistów, libertynów i wszelkie maści liberałów, postmodernistów, którzy mienią się być dzisiaj naszymi nauczycielami, mentorami, a w rzeczywistości dążą do niszczenia tego, co katolickie i polskie, nazywając nas fundamentalistami, tradycjonalistami, a nawet nacjonalistami czy antysemitami. Nie dziwimy się przeto, że Radio Maryja jest tak atakowane przez liberalne media opłacane przez wrogów Kościoła i polskości. Radio Maryja uczestniczy tak czytelnie, klarownie w potrójnej misji Kościoła, w misji ewangelizacyjnej, liturgiczno-modlitewnej i charytatywnej. Radio Maryja przede wszystkim ewangelizuje. Czyni to przez promulgację nauczania Ojca Świętego, emisję na przykład przemówień, homilii naszego świętego papieża, lekturę jego tekstów. Radio ewangelizuje przez wygłaszane katechezy codziennie, przez prezentację ciekawych wykładów, prelekcji, dyskusji, rozmów z ciekawymi ludźmi w ramach rozmów niedokończonych. Zauważamy, że poziom tych rozmów ciągle wzrasta, że spotykamy tam ludzi kompetentnych, do których mogą telefonować ludzie, którzy nie mieli do tej pory właśnie głosu. I Radio Maryja im ten głos, prawda, przywróciło. Stworzyło sposobność, okazję, żeby mogli swoje myśli, swoje sprawy właśnie przedkładać publicznie. Poprzez katechezę Radio Maryja uczy nas miłości do Pana Boga, do człowieka, do Kościoła, do Ojczyzny, do prawdy dobra i piękna. Jest tyleż na to świadectw ludzi, słuchaczy tego radia składanych w samym radiu, o czym się możemy każdego dnia przekonać. Dalej, Radio Maryja uczestniczy także w funkcji liturgiczno-modlitewnej. Przede wszystkim to radio modli się z nami. To radio rzeczywiście, jak mówią pasterze Kościoła, rozmodliło Polskę w domach, w rodzinach, w szpitalach, niemal wszędzie. Jest przecież codzienna msza święta z homilią, godzinką i makalnym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, modlitwa różańcowa, kilkakrotnie w ciągu dnia. Liturgia godzin, brewiarz, koronka do miłosierdzia Bożego. No szczególnie apel jasnogórski, który łączy cały naród w kraju i za granicą. Modlitwa Anioł Pański, transmisje z uroczystości religijnych, papieskich i biskupich, diecezjalnych, parafialnych i wiele innych programów modlitewnych. I Radio Maryja pełni także funkcję posługę miłości. Pośredniczy w niesieniu pomocy ludziom. Biednym, potrzebującym niesie pomoc w dobrym, budującym nadziejnym słowem i w pośredniczy w przekazywaniu potrzebującym darów serca. Radio Maryja promuje także miłość do Ojczyzny, promuje wartości patriotyczne i narodowe. Szczególnie w tym roku widzieliśmy to namacalnie, prawda, doświadczaliśmy, gdy świętujemy setną rocznicę odzyskania naszej niepodległości. Adresatami posługi Radia Maryja są wszyscy ludzie dobrej woli. Wiemy dobrze, czym jest Radia Maryja dla ludzi chorych, starszych, samotnych. Tak wielu ludzi nie dopuszcza myśli, żeby kiedykolwiek miało zabraknąć tego katolickiego głosu w naszych domach. Mogą o tym powiedzieć duszpasterze. To właśnie oni otrzymują tak wiele przejmujących świadectw o roli tego radia. Chorzy, starsi jednakże nie są jedynymi przyjaciółmi, słuchaczami tego radia. Radio służy wielką pomocą także naszej dziatwie. Słyszymy piękne modlitwy o godzinie 19:30 wieczorem. Intencje formułowane, dziateczki modlą się na falach tego radia z nami. Są audycje młodzieżowe. Uczy wszystkich być prawdziwymi uczniami Chrystusa i Polakami. Uczy ich zdrowego katolicyzmu i patriotyzmu. Dodajmy jeszcze, że bardzo ważną rolę pełni także Radio Maryja w zachowaniu łączności religijnej i patriotycznej z naszą Polonią, rozsianą po wszystkich kontynentach i krajach świata. To oni tam, w wybranej czy przydzielonej im nowej ojczyźnie, przez Radio Maryja mają doświadczenie swojego pierwszego prawdziwego ojczystego domu, które z różnych powodów opuścili. Duchowo przez to radio łączą się z ojczyzną, za którą niekiedy bardzo tęsknią. Jak tam pojedziemy, to doświadczamy tego. Dowodem na to, że tęsknią, jest tak częste włączanie się we wspólną modlitwę na antenie radia Polaków z całego świata. W wyliczaniu zasług Radia Maryja wskażą jeszcze na to, iż Radia Maryja jest głosem wolnym, nie ulega naciskom politycznym. Jedyny nacisk płynie z wymagań Ewangelii. Radio to daje możliwość ludziom wierzącym składania świadectwa o swoich przekonaniach religijnych, o swojej miłości do Pana Boga, do Kościoła i do Ojczyzny. Te świadectwa są czasem bardzo wzruszające, poruszające wprost. Uważam, że jest to coś szczególnie istotnego w dziele ewangelizacji, w dziele umacniania wiary w radiosłuchaczach. Radio Maryja, możemy powiedzieć, stworzyło możliwość włączania się w nową ewangelizację szerszych kręgów naszego społeczeństwa. Dało sposobność właśnie, jeszcze raz powtórzę, składania świadectwa o Chrystusie. Upodmiotowiło tę część naszego narodu, społeczeństwa, no, która była jakby taką niemową, prawda? Nie było miejsca, gdzie by można było właśnie wypowiedzieć właśnie to, co się myśli. I oto mamy tutaj taką możliwość stworzoną przez Radio Maryja. I kończę tę katechezę właśnie taką zachętą, byśmy dzisiaj, gdy został ogłoszony Dzień Dziękczynienia, prawda, świętowania 27 narodzin tego radia, byśmy się włączyli we wspólnym dziękczynieniu za dar tego radia, za dar ojca dyrektora, całej ekipy obsługującej to radio, ojców redemptorystów, ale także i pracowników administracji, także pracowników technicznych, abyśmy także obyli naszym dziękczynieniem właśnie wszystkich ofiarodawców, bo wiemy, radio dlatego jest wolne, bo się utrzymuje właśnie ze składek, z darów katolickiego społeczeństwa. I to mu zapewnia taką właśnie niezależność ideową. Dlatego za to wszystko chcemy właśnie podziękować i także chcemy wypraszać łaskawość Bożą, błogosławieństwo Pańskie na dalszy zasiew prawdy i dobra przez to radio na glebę ludzkich serc. Bardzo dziękuję Państwu za cierpliwość, za wysłuchanie.
W 27. rocznicę powstania Radia Maryja w pierwszą sobotę miesiąca był z nami i katechezę wygłosił ksiądz biskup Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej. Bardzo serdecznie dziękujemy, ekscelencjo, i prosimy o błogosławieństwo.
Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie. To dla mnie zawsze wielki zaszczyt, wielka radość przemawiać na falach Radia Maryja. Tak, i wszystkim słuchaczom dziękuję za cierpliwość, za wysłuchanie. Pozdrawiam wszystkich przyjaciół, diecezję świdnicką, biskupa Adama, kapłanów, siostry zakonne, wszystkich diecezjan i także innych przyjaciół, których mam w różnych miejscach. I wszystkim błogosławię na dzisiejszy dzień świętowania tutaj w Toruniu tej pięknej rocznicy narodzin Radia Maryja. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.